Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Biskupi Zimbabwe rozpoczęli wizytę ad limina. Pierwszy administrator apostolski Uzbekistanu, biskup Jerzy Maculewicz, odbył ingres do kościoła Najświętszego Serca Jezusa w Taszkencie. To aktualności, o których będziemy mówić w magazynie. Natomiast w ramach spotkania z książką gościem Aleksandra Kowalskiego będzie Justyna Chłap-Nowakowa, autorka książki o twórczości poetyckiej drugiego korpusu. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do spędzenia z nami najbliższych 20 minut.
Episkopat Zimbabwe rozpoczął w Rzymie wizytę ad limina. Benedykt XVI przyjął 9 hierarchów tego kraju, w tym ordynariusza Harare, arcybiskupa Roberta Ndlovu.
Zimbabwe, czyli dawna Rodezja, uzyskało niezależność od Wielkiej Brytanii 25 lat temu. Od tego czasu państwem kieruje Robert Mugabe. Kraj jest w głębokim kryzysie gospodarczym z galopującą inflacją i bezrobociem sięgającym 70%. Przynajmniej 1/3 12-milionowej ludności jest chora na AIDS. 3 lata temu średnia długość życia wynosiła 39 lat dla kobiet i 42 lata dla mężczyzn. Wysoka jest również śmiertelność niemowląt. Umiera tam co 8 z nowonarodzonych dzieci. Początki chrześcijaństwa na tamtych terenach sięgają połowy XVI wieku. Po wycofaniu dominikanów i kasacie jezuitów wiara chrześcijańska tam jednak zanikła. Ewangelizacja została wznowiona przez Kongregację Rozkrzewiania Wiary, która w 1879 roku powierzyła misję odrodzonemu zakonowi jezuitów. Pierwsza prefektura apostolska powstała tam w 1927 roku. Obecnie kościół w Zimbabwe ma 2 metropolie, Harare i Bulawayo oraz 6 diecezji. Katolicy stanowią tam ponad 10% ludności. Posługę w ponad 200 tamtejszych parafiach i 200 placówkach wychowawczych sprawuje 230 księży i ponad 1000 sióstr zakonnych.
Wolałbym zostać zabity, aniżeli milczeć wobec szerzących się w mojej ojczyźnie przypadków łamania praw człowieka, powiedział brytyjskiej telewizji przyjęty dziś przez papieża arcybiskup Pius Nkube. Jego zdaniem prezydenta Roberta Mugabe należałoby aresztować i postawić przed Międzynarodowym Trybunałem za zniszczenie slumsów i pozbawienie dachu nad głową blisko 300 tysięcy ubogich. Podjęta przez władze akcja rzekomego przywracania porządku w rzeczywistości godzi w najbiedniejszych. Kościół w Zimbabwe zdecydowanie ją potępił.
Ubolewanie z powodu opóźnień w normalizacji kraju i wezwanie do dialogu zawiera przesłanie biskupów Demokratycznej Republiki Kongo z okazji 45-lecia niepodległości. Episkopat byłego Zairu zebrał się w zeszłym tygodniu w Kinszasie na nadzwyczajnej sesji plenarnej. Wzięło w niej udział 40 biskupów. List został zatytułowany „Nie lękajcie się, przyszłość Konga zależy od narodu”.
Do 30 grudnia, dnia 45. rocznicy niepodległości tej dawnej kolonii belgijskiej, miały się odbyć pierwsze wolne wybory po konflikcie z lat 1998-2003. Zakończyłyby one 2-letni okres przejściowy. Tymczasem, wbrew konstytucji, zostały odroczone o co najmniej pół roku. Biskupi domagają się wyjaśnienia powodów zwłoki oraz wyciągnięcia konsekwencji wobec tych, którzy są temu winni. Zwracają też uwagę na opóźnienia w rozbrajaniu i reintegracji społecznej byłych rebelianów oraz na utrzymujące się napięcie i akty przemocy, zwłaszcza we wschodniej części kraju. Ostrzegają przed psychozą 30 czerwca, kiedy może dojść do starcia między przedstawicielami 2 nieprzejednanych stanowisk. Jedni chcą automatycznego przedłużenia okresu tymczasowego, drudzy zaś domagają się, by z końcem miesiąca został on bezwarunkowo zakończony. Biskupi proponują doraźne utworzenie organu, który na drodze dialogu zapewni ustalenie i dotrzymanie terminu późniejszych wyborów. Przypominają też takie problemy jak ubóstwo, rabunkowa gospodarka w lasach i kopalniach, okupowanie części terytorium przez siły zagraniczne.
Kongijski kościół obawia się rozruchów, do jakich może dojść zwłaszcza w stołecznej Kinszasie w związku z niedotrzymaniem terminu zakończenia okresu tymczasowego. Zagrożone są również świątynie i inne budynki kościelne. Biskup pomocniczy stolicy Demokratycznej Republiki Konga wezwał księży i wiernych świeckich do zorganizowania grup obrony tych obiektów bez użycia przemocy. Wezwał też do 3-dniowego postu i modlitwy w intencji pokoju.
Biskup Jerzy Maculewicz odbył ingres do kościoła Najświętszego Serca Jezusa w Taszkencie. W koncelebrowanej Eucharystii uczestniczyli wczoraj nuncjusz apostolski w Kazachstanie i innych krajach Azji Środkowej, arcybiskup Józef Wesołowski, ordynariusz Astany, arcybiskup Tomasz Peta oraz biskupi Jan Paweł Lęga z Karagandy, Teofil Chowaniec z Aumaty i przełożony misji sui juris w Tadżykistanie ojciec Carlos Avila, mówi pierwszy administrator apostolski Uzbekistanu, biskup Jerzy Maculewicz.
Dzień mojego ingresu, wejścia tutaj do kościoła w Taszkencie, przyjechało bardzo wiele osób jak na tutejsze warunki z Urgencia, i z Buchary, i z Samarkandy, i z Fergany, a także przede wszystkim wierzący z Taszkentu. Oprócz mszy świętej, na której odbył się ingres, kiedy ksiądz arcybiskup nuncjusz Józef Wesołowski wręczył mi pastorał w imieniu papieża, a także został wręczony mi symboliczny klucz od kościoła taszkenckiego, był także moment spotkania się z ludźmi. Po południu mieliśmy konferencję na temat roli biskupa, a także biskupi, którzy tutaj przyjechali, opowiadali o działalności ich kościołów. O godzinie 18 był wspaniały koncert orkiestry kameralnej radia i telewizji Uzbekistanu. I takim akcentem zakończyliśmy przeżywanie tego dnia. Chciałem powiedzieć, że na koncert przybyło bardzo wiele osób niewierzących, to znaczy nie katolików, ale także te osoby podchodziły do nas, przede wszystkim gratulując, życząc wszelkiego dobra i mówiąc także o tym, jak właśnie muzyka, jak koncerty potrafią łączyć ludzi różnych kultur, różnych ras, a także różnego wyznania.
Ingres księdza biskupa to była też okazja do podziękowania ojcu Krzysztofowi Kukułce, który posługę pełnił tam aż 14 lat.
W sobota wieczór mieliśmy mszę świętą pożegnalną dla ojca Krzysztofa. Byli także wszyscy biskupi, nuncjusz także, który w imieniu Ojca Świętego podziękował za te 14 lat pracy ojcu Krzysztofowi. Były podziękowania także ludzi z Taszkentu, którzy byli bardzo wdzięczni ojcu Krzysztofowi właśnie przede wszystkim za odbudowanie kościoła, za budowanie nie tylko murów, ale także za budowanie tego żywego kościoła. Na pewno to było zamknięcie jednego okresu w sobotę wieczorem, jak gdyby to rozpoczęcie drugiego okresu tym ingresem w niedzielę 26 czerwca.
Posługa administratora apostolskiego w Uzbekistanie już się rozpoczęła. Z jakimi nadziejami ksiądz biskup ją podejmuje?
To wczorajsze spotkanie z ludźmi, dzisiejsze, szczególnie z parafianami z Buchary i Urgencia, uświadomiły mi bardzo mocno, że mam być biskupem nie tylko Taszkentu, ale całego Uzbekistanu i wszystkich miejsc. Ci ludzie bardzo gorąco mnie zapraszali do siebie i chcieli, żeby właśnie biskup się czuł odpowiedzialny za każdą wspólnotę, nawet jeśli ona jest niewielka. I to, wydaje mi się, jest pierwsze wyzwanie, które stało przede mną. Ja chciałbym w najbliższym okresie podwiedzać wszystkie wspólnoty, spotkać się z nimi, pożyć, pobyć. Druga sprawa, na pewno kwestia ustawienia naszej pracy duszpasterskiej, ewangelizacyjnej, żeby wspólnie wypracowywać wizję naszego działania.
Serdecznie dziękujemy. Z Uzbekistanu mówił nowy administrator apostolski tamtejszego kościoła, ksiądz biskup Jerzy Maculewicz.
Spotkanie z książką.
Przed naszym mikrofonem gościmy panią Justynę Chłap-Nowakową, autorkę książki Sybir, Bliski Wschód, Monte Cassino, środowisko poetyckie drugiego korpusu i jego twórczość. Poświęciła pani swą książkę zjawisku raczej wyjątkowemu w dziejach literatury.
Tak, rzeczywiście jest to zjawisko wyjątkowe. Z drugiej strony jednak nie można powiedzieć, że było to zjawisko, które nie miało żadnych wzorców. Poezja drugiego korpusu nawiązywała bowiem przede wszystkim do wzorców romantycznych i właściwie paradoksalnie powtórzyła wszystkie możliwe modele poezji romantycznej, bo z jednej strony poezję emigracyjną, tak jak poezja wielkiej emigracji, ponieważ poeci drugiego korpusu znaleźli się poza granicami kraju, z drugiej strony powtarzała również model poezji romantycznej popowstaniowej, zwłaszcza po powstaniu listopadowym i powstaniu styczniowym, kiedy pojawił się motyw sybiracki w poezji, motyw zesłańczy i w związku z tym też bardzo silny nurt martyrologiczny. I ten właśnie nurt martyrologiczny i mesjanizm odżył, właściwie można powiedzieć, w 100% w poezji drugiego korpusu. Była to poezja przecież w bardzo dużej części właśnie również zesłańcza. I oczywiście również potem powtarzali romantyczne podróże na wschód, fascynację tym wschodem. Powtarzali również modele poezji legionowej. Po pierwsze Legionów Dąbrowskiego we Włoszech, po drugie również nawiązywali do modelu poezji legionowej już tych legionów, które wywalczyły niepodległość Polski w 18 roku.
Poezja drugiego korpusu to także poezja religijna.
Tak, oczywiście w bardzo dużym stopniu jest to poezja religijna. Nurt ten właściwie rozpada się na kilka takich odłamów. Przede wszystkim ta poezja, która powstawała jeszcze w Rosji, czy dotyczyła okresu pobytu żołnierzy polskich czy Polaków zesłanych do Związku Radzieckiego po 1939 roku. Tam rzeczywiście, tak jak już mówiłam, odżywa ten nurt przede wszystkim martyrologiczny i mesjanistyczny, to znaczy motywy czy wiersze, które mówią o cierpieniu, o przerażającym losie, który właściwie prowadzić mógłby wyłącznie do załamania, gdyby nie ta nadzieja, którą niesie w sobie śmierć Jezusa i potem zmartwychwstanie. Tutaj powtarza się znowu romantyczny motyw. Polska złożona do grobu, Polska zmartwychwstanie tak jak Chrystus. A z drugiej strony, oczywiście później już po opuszczeniu Sowietów, pojawia się drugi nurt religijny, to znaczy kiedy ci żołnierze wkraczają na teren Bliskiego Wschodu. To już jest zupełnie odrębny nurt i tutaj pojawiają się z kolei motywy, no, które można by było w skrócie powiedzieć, że jest to ziemia, po której chodził Bóg z jednej strony, jeżeli chodzi o Jerozolimę, o Ziemię Świętą. Z drugiej strony pojawiają się też bardzo wyraźne wątki starotestamentowe. Pojawia się Synaj, pojawia się Karmel, pojawia się Mojżesz z kolei w okresie pobytu w Egipcie. Wydaje mi się, że właściwie można o tej poezji religijnej powiedzieć w ten sposób, że z jednej strony właśnie ten nurt starotestamentowy, zresztą to może jest ciekawostka taka, o której warto powiedzieć tutaj, ten nurt właśnie motywów starotestamentowych, że tak powiem, rozwinął się ze względu na przemieszczanie się wojska przez Ziemię Świętą i bardzo dużo takich utworów pisanych zresztą regularnym sonetem naśladującym Mickiewicza pisali bardzo młodzi poeci, właściwie kadeci. To byli kilkunastoletni chłopcy, którzy przy armii zostali zabrani z Sowietów i potem poszli tam już w Ziemi Świętej do szkół. Oni właśnie bardzo dużo pisali wierszy poświęconych różnym miejscom Ziemi Świętej. I tutaj ten wątek starotestamentowy się rozwija. Natomiast jeżeli chodzi o pobyt już w Jerozolimie, to jest oczywiście nawiązanie już do Nowego Testamentu. I tutaj jest niezwykle rozwinięty ten właśnie wątek chodzenia ścieżkami, po których chodził Chrystus. Chodzenia drogą krzyżową. Polska warta stojąca u grobu Chrystusa. Zresztą powstał taki bardzo piękny wiersz jednego z poetów drugiego korpusu, Mariana Hemara, mówiący o tym, że ta warta jak stała, tak będzie stać zawsze, że Polacy będą zawsze stać u grobu Chrystusa, oczywiście w przenośnym znaczeniu, nie tyle na Ziemi Świętej, co zawsze pozostaną wierni. Z drugiej strony pojawiały się też oczywiście takie wątki nieco może lżej traktowane. Międzyrzecki z kolei, Artur, pisał taki wiersz również o żołnierzu polskim stojącym u grobu Chrystusa, który gdyby stał przy Chrystusie wówczas, kiedy Chrystusa mieli ukrzyżować, to by oprawcom, jak pisze Międzyrzecki, palnął w łeb. No, ale to oczywiście jest tylko margines tej poezji. Zasadniczo była ona bardzo poważna i bardzo głęboka. Myślę, że to jeden z takich najpiękniejszych okresów w poezji religijnej polskiej. Oczywiście wątek maryjny jest tutaj bardzo silny i modlitwy, które zresztą towarzyszyły drugiemu korpusowi wzdłuż całej jego drogi i jeszcze w Związku Sowieckim, i na Bliskim Wschodzie, i potem we Włoszech.
A jak Włochy odbiły się? Tam też przecież żołnierze mieli okazję iść szlakiem chrześcijaństwa, szlakiem zabytków chrześcijańskich. Monte Cassino,
tak.
Symbol.
No tak, oczywiście.
Znamienny, ale nie jedyny.
Oczywiście, tu z tym, że
szlaki świętych były wciąż przed nimi.
Tak, jak najbardziej. To były również wiersze, które podnosiły te tematy, chociaż muszę powiedzieć, że na Bliskim Wschodzie, a zwłaszcza w Ziemi Świętej, one znacznie silniej były akcentowane. Tutaj przede wszystkim pojawia się Rzym jako siedziba papieska i Rzym, który jest Rzymem i starożytnym, pogańskim, i Rzym chrześcijański. Natomiast innych wątków religijnych Ma pan rację. Oczywiście Monte Cassino pojawia się tutaj i znów pojawia się w takich wielu wierszach, w których mowa jest o opactwie zburzonym, o zrujnowanej bibliotece. Natomiast jest jeszcze jeden taki wątek, który warto też, mówiąc o poezji religijnej, przypomnieć. Niezwykle ważnym takim wydarzeniem i niewątpliwe są świadectwa, że bardzo to przejęło powszechnie żołnierzy, był pobyt Loreto, do którego doszli jako korpus w całości. I tam mianowicie katedra w Loreto była bombardowana przez Niemców i zburzona została jedynie niemiecka kaplica i Polacy uznali to za rzeczywiście znak Boży i palec opatrzności, że wszystkie inne, łącznie z polską kaplicą, która jest między innymi malowidło Sobieskiego, ocalała. Natomiast jeżeli chodzi o te wątki religijne we Włoszech, najwięcej jest tutaj modlitw, takich modlitw coraz smutniejszych, dlatego że im bliżej było końca wojny, tym jednak nastroje pojałtańskie zaczynały dominować i w żołnierzach zaczynała się budzić obawa, że cała ich droga właściwie jest drogą donikąd, ponieważ nie doprowadzi ich do wolnej Polski i stąd te modlitwy coraz bardziej też patriotyczne i coraz smutniejsze, jak powiedziałam.
W drugim korpusie zdawano sobie sprawę z tego, już chyba przeczuwano trochę, że drugi korpus zostanie zapomniany, może celowo nawet będzie usuwany w cień, że usuwana w cień będzie jego twórczość. I rzeczywiście to jest twórczość trochę zapomniana.
Pod koniec wojny wiadomo było rzeczywiście, że sytuacja polityczna jest na tyle niekorzystna dla drugiego korpusu, że o nim, zarówno o jego czynach, o jego dokonaniach batalistycznych, jak i o twórczości przecież jednak ogromnej, bo w końcu w drugim korpusie nie tylko poeci byli, ale i wspaniali pisarze i reporterzy, że o tym będzie coraz ciszej, a w każdym razie, że w Polsce o tym nie będzie się mówiło. I rzeczywiście tak się stało w Polsce po 1945 roku, właściwie o korpusie drugim w ogóle nie można było mówić. Jedyny utwór z drugiego korpusu, który przedostał się i zyskał prawo bytu w Polsce, to były Czerwone maki na Monte Cassino. Natomiast o reszcie mówiono jedynie po cichu, jedynie właściwie na zachodzie, zwłaszcza w Londynie, była świadomość istnienia drugiego korpusu, który tam po prostu się ewakuował. Natomiast propaganda komunistyczna w Polsce przez lata nie pozwalała w ogóle podnosić tego tematu. A ci poeci, którzy wrócili do Polski, jak Międzyrzecki czy Broniewski, albo odżegnywali się od swojej, no można powiedzieć, z punktu widzenia komunistów, niechlubnej przeszłości, albo po prostu nabierali wodę w usta. Natomiast właściwie takim bardzo przykrym zjawiskiem, o którym zresztą nawet i sami pisarze związani z drugim korpusem wspominali, więc tym przykrym zjawiskiem było zapomnienie drugiego korpusu we Włoszech. Właściwie już po 10 latach, kiedy tutaj wracali, jeden z właśnie takich najwybitniejszych znawców literatury drugiego korpusu i drugiego korpusu samego, Jan Bielatowicz, będąc tutaj właśnie po 10 latach od skończenia wojny, mówił, że nie pozostało właściwie żadnego śladu po drugim korpusie świadomości powszechnej. Oczywiście są Włosi czy Włoszki, które poślubiły Polaków. Są enklawy, które ten drugi korpus pamiętają, natomiast że są to zasypane, zatarte ślady. Być może dlatego, że we Włoszech ten epizod faszystowski chciano jak najszybciej zapomnieć. Być może ze względu na to, że i tutaj pojawił się w końcu komunizm.
Kiedy zaczęto w Polsce mówić o tej poezji?
Po 1989 roku rzeczywiście zaczęło się mówić w Polsce wiele na te tematy zakazane wcześniej, czy objęte cenzurą, więc zarówno ten temat, który ja tutaj poruszyłam, czyli twórczość drugiego korpusu i jak gdyby otwarcie na zachód, jak i to, co się działo w Związku Sowieckim, wszelkie właśnie tematy zesłańcze, no nareszcie mogły być poruszane już w sposób otwarty i bez cenzury.
Dziękujemy pani za rozmowę i dziękujemy za to zapełnianie białych plam, jakim jest pani książka Sybir, Bliski Wschód, Monte Cassino, środowisko poetyckie drugiego korpusu i jego twórczość.
Justyną Chłap-Nowakową, autorką książki Sybir, Bliski Wschód, Monte Cassino, środowisko poetyckie drugiego korpusu i jego twórczość, rozmawiał Aleksander Kowalski. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.